Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Magda Jasińska, witam Państwa. Dziś covidowy serial, już nie powiem, który odcinek. Zajmiemy się i ozdrowieńcami, oddawaniem osocza, ale także nowymi procedurami sanepidu. Z nami goście. Mam połączenie z dr Katarzyną Gongolą, zastępcą dyrektora Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry Państwu.
Dr Paweł Rajewski, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Wojciech Koper, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to zacznijmy może od ozdrowieńców. Jak zachęcić ozdrowieńców do oddawania osocza i dlaczego to jest takie ważne? Ponad chyba 8 tysięcy osób w Polsce skorzystało z terapii osoczem w leczeniu COVID-19. No jak wygląda ta cała procedura? Może najpierw spytam pana doktora. Panie doktorze, dlaczego to jest takie ważne, żeby namówić ozdrowieńców do oddawania osocza?
Tak, panie redaktor, jest to niesłychanie ważne, bo jak państwo doskonale wiedzą, do tej pory nie mamy żadnego leku przyczynowego anty-SARS-CoV-2. I w osoczu ozdrowieńców upatrujemy działanie neutralizujące wirusa, bowiem osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG, które mogą pomóc w zwalczeniu koronawirusa, jaki jest w organizmie. Bardzo ważne jest dlatego podawanie osocza we wczesnej fazie, kiedy jest wiremia, kiedy jest wirus. Wirus w organizmie nadmnaża się mniej więcej do 7-10 dnia, więc jeżeli późno trafiamy do szpitala, jeżeli mamy bardzo zaawansowaną chorobę, jesteśmy na oddziale intensywnej terapii, jesteśmy pod respiratorem, podanie osocza zazwyczaj już nie przynosi efektu. Osocze trzeba podawać szybko. Więc jest to lek, jedyny lek, który może pomóc.
Ale w którym momencie się podaje to osocze? W momencie, kiedy pacjent jest skąpo objawowy, czy wtedy, kiedy te objawy już są dość mocno widoczne?
Osocze podaje się według rekomendacji w stadium drugim choroby, czyli w stadium pełnoobjawowym, czyli u pacjentów hospitalizowanych, bo skąpo objawowych, bezobjawowych pacjentów z COVID-19 nie hospitalizujemy, oni nie wymagają hospitalizacji. Podajemy w szpitalu u pacjentów z mocno nasilonym kaszlem, z uczuciem duszności, z cechami śródmiąższowego zapalenia płuc lub przedłużającymi się stanami gorączkowymi.
A czy takie objawy pojawiają się w tych pierwszych 7 dniach, czy raczej później?
Zazwyczaj takie objawy pojawiają się w pierwszych 7 dniach.
A jakie muszą spełniać podstawowe kryteria osoby, które chcą oddać osocze? To pytanie do pani dr Katarzyny Gongoli.
Przede wszystkim muszą to być osoby pełnoletnie, między 18 a 65 rokiem życia, które na co dzień są zdrowe, nie chorują przewlekle, nie przyjmują na stałe żadnych leków, a przechorowały COVID, czyli miały rozpoznane zakażenie, czy to testem wymazowym, czy później po przechorowaniu wykonały badania w kierunku przeciwciał, które wyszły dodatnio. To po upływie 18 dni od zakończenia izolacji albo jak były poważniejsze objawy, 28 dni od zakończenia objawów, mogą się zgłosić do oddania.
I jak długo, jaki to jest ten czas, kiedy mogą oddać osocze?
Trudno powiedzieć, bo mamy też osoby, które chorowały w marcu czy kwietniu i nadal mają wysoki poziom przeciwciał, nadal oddają osocze z dużym mianem, z dużą ilością przeciwciał, które pomagają chorym.
A co mają zrobić osoby, których test był niejednoznaczny i właściwie nie wiedzą do końca, czy przeszli COVID-19, czy też nie, a chcieliby po pierwsze się dowiedzieć, a po drugie ewentualnie oddać osocze?
To znaczy, jeżeli to było niejednoznaczne tylko wynik, a objawy kliniczne wskazywały ewidentnie na COVID, na przykład była utrata węchu i smaku, to mimo wszystko kwalifikujemy, pobieramy takie osocze, a my sami w ramach krwiodawstwa oznaczamy w tym osoczu miano przeciwciał.
Czyli taka osoba powinna się zgłosić do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i to już potem państwo zdecydują, czy tak?
Tak, zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Mamy dyżurujących lekarzy pod telefonem, którzy właśnie w takich bardzo już szczegółowych sytuacjach na pewno są w stanie każdego pacjenta, każdego dawcę oddzielnie przeanalizować i ustalić wskazanie, tudzież przeciwwskazanie.
Oddane osocze przez jedną osobę może pomóc ilu pacjentom?
3 pacjentom. Osocze pobieramy metodą plazmaferezy, czyli oddzielamy tylko osocze od pozostałych składników krwi, więc jest to metoda taka nieobciążająca dla dawcy, a za to pobieramy tego około 500-650 ml w zależności od wagi dawcy. I dzielimy to po inaktywacji jeszcze na 3 porcje, więc może to trafić, jeżeli są odpowiednie wysokości miana przeciwciał, do nawet 3 chorych.
Panie doktorze, tylko jednorazowo podaje się osocze, czy powtarza się?
Osocze zazwyczaj podaje się jednorazowe. Niektóre ośrodki podają dwukrotnie, ale zazwyczaj jest to spowodowane tym, jeżeli mają osocze z małą liczbą określonych przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG. Ale według rekomendacji osocze podaje się jednorazowo.
Brakuje cały czas wam osocza?
Cały czas ponawiamy apele do ozdrowieńców, żeby rzeczywiście oddawali osocze. W tej chwili jest już troszeczkę więcej, ale bywają dni, gdzie brakuje odpowiednich grup krwi.
Ja się zastanawiam, czy tego nie można byłoby jakoś zorganizować administracyjnie. No przecież mamy wykaz osób, które są przetestowane, wiadomo, że już są ozdrowieńcami. Czy w jakiś inny sposób nie można zachęcić ozdrowieńców? Panie doktorze, ma pan jakiś pomysł na to?
W pierwszej fazie, kiedy zaczęliśmy pobierać osocze również w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, osobiście dzwoniliśmy do ozdrowieńców, dostawaliśmy według mojej prośby listę ozdrowieńców z sanepidu od dyrektora sanepidu, pana Wojciecha Koper, i rzeczywiście sam i osobiście, czy ja, czy pani dyrektor Gongola, dzwoniliśmy do pacjentów, rozmawialiśmy. W tej chwili jest tak dużo tych ozdrowieńców, że ponawiamy akcje, ponawiamy apele, ponawiamy akcje społeczne i wiele osób, jeżeli rozumie, jak ważny jest to lek i brakuje, i jedna ich decyzja może uratować czyjeś życie, to rzeczywiście obserwujemy, że więcej osób się zgłasza.
Panie dyrektorze, czy można byłoby to jakoś inaczej administracyjnie jeszcze?
To znaczy, tak jak pan doktor powiedział, przekazywaliśmy i przekazujemy dalej do stacji krwiodawstwa w Bydgoszczy dane ozdrowieńców i to jest usankcjonowane prawnie o służbie krwi i tu, jeżeli brakuje konkretnych grup krwi, to też widzimy takie apele na różnych mediach, w tym społecznościowych, o zbiórkę krwi, oddawanie krwi dla konkretnych osób, dla konkretnych postaci.
Pani doktor, czy chętnie zgłaszają się, coraz chętniej być może odpowiadają na ten apel ozdrowieńcy? I ilu ozdrowieńców jesteście w stanie przyjąć dziennie do stacji?
To znaczy, ja chciałabym powiedzieć, że mamy teraz zapasy już osocza od ozdrowieńców. Był taki przejściowy moment, kiedy było mniej osób, które przechorowały, wyzdrowiały i mogą przyjść oddać, bo jednak ten miesiąc musi upłynąć od wyzdrowienia, a lawinowo rosło zapotrzebowanie w szpitalach i wtedy był problem, że właściwie na bieżąco wydawaliśmy, a nawet trzeba było czekać na daną grupę krwi. Ale teraz już od tygodnia, dwóch jest spokojnie, mamy zapas. Jest bardzo duży odzew po naszych apelach medialnych ze strony ozdrowieńców. Zgłasza się do nas bardzo dużo osób. Pracujemy na kilka linii telefonicznych i tutaj w Bydgoszczy i we wszystkich oddziałach terenowych, gdzie pobieramy osocze i tam zgłaszają się chętni. I tak jak już pan doktor, pan dyrektor mówił, współpracujemy z sanepidem od początku pandemii, już od kwietnia. I do tej pory, póki było mało zakażonych w naszym regionie, to my dzwoniliśmy do ozdrowieńców, do osób, które przechorowały, zapraszając ich do oddania. Natomiast teraz nawet nie ma możliwości. Nadal korzystamy oczywiście z tych list, które państwo z sanepidu wojewódzkiego czy powiatowej, które nas przesyłacie, za co bardzo dziękuję, są bardzo pomocne, ale jest tak duża liczba chętnych, że właściwie zapisujemy na bieżąco tych, którzy się zgłaszają z własnej woli.
Panie doktorze, jak pan sądzi, kiedy możemy liczyć na lek, który zamiast osocza będą mogli państwo podać? Bo o szczepionkach tyle słyszymy, a o leku
Mamy Remdesivir, który jest lekiem nie anty-SARS-CoV-2, ale przeciwwirusowym, który również hamuje polimerazę RNA wirusa.
Aczkolwiek była informacja o wycofywaniu tego leku.
To jest informacja podana przez WHO, oparta o pewnym badaniu Solidarity, które nie zostało do końca jeszcze zinterpretowane, więc nasze Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, profesor Horban, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, podtrzymał rekomendację dla remdesiviru, bo rzeczywiście podawany on w czasie namnażania się wirusa, czyli w ciągu pierwszych 7-10 dni, on działa. W badaniu, na którym opierało się WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, było to duże badanie kohortowe, gdzie nie było badania podgrup, na jakim etapie choroby jest podawany remdesivir. Wiemy dobrze, że jeżeli nie ma wirusa, nie ma na co działać ten lek, więc dopiero wykażą to odpowiednie analizy podgrup i na to czekamy. Kiedy pojawi się lek? Być może nie pojawi się w ogóle, bo w tej chwili są opracowywane kilka szczepionek, które mają również trafić do Polski i być może rzeczywiście około wiosny 2021 poradzimy sobie z pandemią SARS-CoV-2, co nie oznacza, że koronawirus zniknie z naszej populacji, ale myślę, że będzie się już zdarzał przypadkowo czy sezonowo jak grypa. Im więcej osób zaszczepimy albo im więcej ludzi przejdzie zakażenie SARS-CoV-2, przejdzie COVID-19 i nabędziemy tak zwaną odporność populacyjną, stadną, tym szybciej pozbędziemy się epidemii, tym szybciej epidemia wygaśnie i być może leku nie będzie potrzebne.
A jak państwo sądzą, czy utrzymanie w tygodniu dziennej liczby 10 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem świadczyć ma o rzeczywiście zmniejszaniu się transmisji wirusa w społeczeństwie? Czy też nie należałoby może proporcjonalnie do wykonywanych testów porównywać też wyniki pozytywne, czy też liczbę zgonów?
Ja absolutnie nie byłbym takim optymistą, że mamy w tej chwili odwrót epidemii, zmniejszenie zachorowań, bowiem jak państwo doskonale wiedzą, my badamy pacjentów objawowych, a tych bezobjawowych jest 5, 7, a nawet według niektórych 10 razy więcej, więc na pewno tych przypadków jest bardzo, bardzo dużo. Stąd jeszcze absolutnie nie. Drugie, patrzę z obawą, co będzie w tej chwili, otwarcie galerii handlowych, później ferie dla wszystkich w jednym terminie, jeżeli nie będzie w odpowiednim czasie szczepionki. Możemy się spodziewać, a będzie dopiero ona na wiosnę, możemy się spodziewać koło końca stycznia, lutego, tak zwanej trzeciej fali.
Czyli nie jest pan zwolennikiem ferii w jednym terminie z takim zastrzeżeniem, żebyśmy siedzieli w domu podczas tych ferii?
Niestety obawiam się, że może się to nie udać.
A teraz ostatnio obserwujemy niechęć części społeczeństwa do testowania się na COVID-19. Jak państwo sądzą, z czego to wynika? Z obaw, że jak u nas twierdzą pozytywny wyjdzie test, to będziemy musieli być w izolacji?
Niestety ten negatywny trend jest obserwowany i co gorsze, nawet osoby, które mają objawy, można powiedzieć typowe objawy, które mogą świadczyć o zakażeniu SARS-CoV-2, chodzą do pracy, bo boją się izolacji, boją się utraty pracy, boją się utraty zarobkowania i część osób w ogóle się nie testuje właśnie z uwagi na to, że będą ograniczeni czy w izolacji, czy ich rodzina w kwarantannie. To jest straszne, to jest bardzo nieodpowiedzialne i to powinno być absolutnie karalne.
Co można zrobić, panie dyrektorze?
Tutaj myślę, że trzeba apelować do społeczeństwa, że to ukrywanie i siedzenie w domu, nie pójście do lekarza, nie danie się przy testowaniu jest krótkowzroczne, ponieważ w dłuższej perspektywie czasu te osoby budzą się, że przeszły zachorowanie SARS-CoV-2, nie są w bazie i przy pierwszym kontakcie z osobą chorą wpadają w kwarantannę. I wtedy dopiero idą po rozum do głowy i szukają sposobu, jak dotrzeć na listę do systemu EWP, żeby być uznanym za ozdrowieńca, żeby być wpisanym, żeby przy każdym kontakcie z osobą chorą na SARS-CoV-2 nie wpadać w kwarantannę na 10 bądź ewentualnie dłużej dni, w zależności od tego, ile ta osoba chora będzie przebywała w izolacji.
Czyli pan to z drugiej strony także, podjął.
Tak, także apelujemy, żeby jeżeli ktoś jest chory, to żeby absolutnie, jeżeli lekarz kieruje go na test, to żeby taki test wykonał, odbył tą izolację tak, jak jest obecnie ona zalecana i wtedy będzie osobą uznaną za ozdrowieńca, będzie mogła oddać również osocze, co tutaj badanie osocza potwierdzi, że są przeciwciała i wtedy już przy kontakcie z osobą chorą nie będzie jako ozdrowieniec już w tej pierwszej linii przez te chociażby kilka miesięcy, literatura podaje obecnie 3 miesiące, nie będzie uznawana za osobę z kontaktu i nie będzie wkładana w kwarantannę.
Same korzyści właściwie.
Także tu jest korzyść.
Tak, tylko że takie osoby mówią najczęściej, dlaczego ja mam iść się testować? No przechodzę to właściwie jak grypę. Niczym mi nie pomogą, bo przecież nie podadzą mi żadnego leku, żeby to się szybciej skończyło.
Nigdy nie wiemy, myślę, że tu doktor potwierdzi, nigdy nie wiemy, jak to zakażenie u nas się rozwinie. I wtedy, jeżeli mamy już wykonany test i wiemy, że mamy COVID-19, to nie tracimy tego cennego czasu na wykonywanie diagnostyki, tylko już służba zdrowia, lekarze wiedzą, jak temu pacjentowi pomóc.
Panie doktorze, jak przekonać tych, którzy no, nie chcą skorzystać z testowania?
Niestety jest to bardzo trudne, bo tak samo jak mimo, że już nie ma w tej chwili głosów wśród rodzin, wśród znajomych, czy widziałeś kogoś, czy miałeś kogoś znajomego chorego na COVID-19, bo praktycznie każdy z nas ma kogoś znajomego, który chorował. Niestety bardzo, bardzo często dopiero po rozum do głowy przychodzą, jeżeli ktoś z rodziny ciężko zachoruje. Jeżeli trafia pod respirator, jeżeli trafia na OIOM lub niestety kończy się to śmiercią.
A ten stan może się zmienić z dnia na dzień?
Stan może się zmienić z godziny na godzinę w COVID-19, bo śródmiąższowe zapalenia płuc w przebiegu tej choroby są bardzo podstępne. Bardzo długo mają taki subkliniczny przebieg, prawie jak skąpoobjawowy i nagle mamy, mimo to, że jest spadek saturacji, pacjent czuje się dobrze i nagle mamy załamanie i niewydolność oddechową. Stąd również, mimo to, że rzeczywiście COVID-19, SARS-CoV-2 faworyzuje osoby młode, bowiem poniżej 50 roku życia śmiertelność jest znacznie niższa niż 1%, więc porównywalne do zakażenia wirusem grypy, to mimo to w tych grupach wiekowych również zdarzają się przypadki ciężkiego przebiegu, jak również zakończone śmiercią. Nikt z nas młodych też nie wie do końca, czy jest zupełnie zdrowy, czy nie ma jakichś chorób, które usposabiają do ciężkiego przebiegu, a nie są jeszcze wykryte. Choćby na przykład dużo osób młodych ma otyłość, a jak wiemy dobrze, otyłość jest również czynnikiem ryzyka ciężkiego przebiegu. Oczywiście u wieku powyżej 60 lat i z chorobami współistniejącymi niestety ryzyko ciężkiego przebiegu, jak również śmiertelności bardzo wzrasta. Dla przykładu powyżej 80 roku życia u nas w Polsce śmiertelność z przebiegu COVID-19 wynosi powyżej 20%, więc jest bardzo, bardzo dużo.
A jakie są jeszcze inne czynniki ryzyka?
Inne czynniki ryzyka to choroby serca, naczyń, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, przewlekłe choroby płuc, choroby nowotworowe, choroby nerek, więc jest bardzo, bardzo dużo. Ale wystarczy, że mamy nadciśnienie, a jest to choroba cywilizacyjna, większość dorosłego społeczeństwa ma. Wystarczy, że mamy otyłość i cukrzycę i już jesteśmy w grupie ryzyka.
Mogą państwo oczywiście pytać do momentu, kiedy nasi goście są na antenie. 52 345 50 90 i 52 345 50 60 w Polskim Radiu PIK. Audycja Pytać każdy może. To jeszcze spytam pana doktora, czy wprowadzenie w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej testów antygenowych jest dobrym rozwiązaniem i czy to powinno być tylko możliwość, czy może i obowiązek? Już dzwonią do nas telefony, to może zanim odpowie pan doktor na to pytanie, to przyjmijmy pierwszy telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, mam takie pytanie odnośnie oddawania krwi. Tak. To znaczy po to, żeby jakby społeczność naszą taką, która już oddawała tą krew, ja tu oddawałem wiele lat tą krew i czy jest jakiś, no chciałbym, ja generalnie nie wiem, czy przebyłem chorobę, czy nie, czy może ją przebyłem bezobjawowo i o tym nawet nie wiem, stąd mógłbym być jakby wpisany na listę takich ozdrowieńców, ale czy posiadam przeciwciała, czy też nie, tego nie wiem. U mnie tych płytek no, oddawałem na osobie, oddawałem też i krew pełną. I czy takim bonusem jakby też dla tych, którzy normalnie oddają tą krew, czy można byłaby taka informacja też, jakby zachęcić tych, którzy, tak jak ja już załóżmy 2 lata nie oddawałem, a bardzo długo, bardzo dużą ilość tej krwi już w swoim życiu oddałem, ale czy byłaby taka możliwość, żebym po prostu nawet się dowiedział, czy ja przeszedłem tą chorobę jednak, czy jakoś ten COVID przeżyłem, czy nie?
Czy chodzi panu o to, żeby można było wykonać test, tak? I sprawdzić, czy pan przeszedł tą chorobę, czy też nie? W ramach bonusa dla...
Dla oddającego już krew, skoro i tak tą krew oddaję, ale co prawda nie wiem, bo zazwyczaj było tak, że ta próbka krwi, to badanie krwi było wcześniej.
To może spytamy o to panią doktor Katarzynę Gongolę.
To znaczy, myśmy musieli wykonywać takie badanie jako rutynowe u wszystkich krwiodawców. To są 1000 osób miesięcznie. Jest to niewykonalne. A tak samo, jeżeli pan oddawał już krew czy inne jej składniki, to zachęcam, oprócz osób chorych na COVID, w szpitalach naszego regionu cały czas są leczeni, normalnie leczeni, chorzy na nowotwory, białaczki, operacje kardiologiczne, kardiochirurgiczne. I nie jest to jedyny składnik krwi, który jest potrzebny. Tak samo teraz potrzebujemy krwi pełnej, gdzie nie trzeba dodatkowych badań. Zachęcam do oddawania tych, którzy nie wiedzą, że chorowali, być może przeszli bezobjawowo, mogą zgłosić się oddać krew pełną.
Dziękujemy za ten telefon. Pozdrawiam serdecznie. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Zanim zadzwoni kolejny telefon, to może spytam o te testy antygenowe. Czy powinna to być tylko jedynie możliwość, czy też obowiązek?
Testy antygenowe jak najbardziej mogą być stosowane, jeżeli są to według rekomendacji testy drugiej generacji o dużej swoistości i dużej czułości. I rzeczywiście, jeżeli mamy pacjenta z objawami klinicznymi, które mogą wskazywać na COVID-19, to ta czułość i swoistość jest bardzo, bardzo wysoka i mogą być zamiennie stosowane do testów PCR, do testów wymazowych i wynik mamy w ciągu około 15 minut. Jeżeli natomiast mamy pacjenta bezobjawowego i chcemy zbadać go screeningowo, czy jest chory, czy nie, to testy antygenowe już nie są takie dokładne, bowiem nawet test ujemny może niestety nie wykluczyć tej infekcji, więc jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenie, wtedy lepiej wykonać test PCR. Ale dla pacjentów objawowych jak najbardziej. Również testy antygenowe są stosowane w SOR-ach, w izbach przyjęć i w zespołach ratownictwa medycznego. Jeżeli jadą do pacjenta, zrobią test w karetce pogotowia i test
wykaże
nam wynik pozytywny, mogą bezpośrednio takiego pacjenta już wieźć do szpitala specjalistycznego zajmującego się COVID-19.
Zdaje się, że mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witam. Halo? Tak, jest pan na antenie.
Dzień dobry. Słuchamy. Mam takie pytanko. Ten wirus podobno się utrzymuje na klamkach, wyłącznikach. Jak długo?
I nie wiem, do kogo to jest pytanie. Być może pan doktor...
Bo na przykład ktoś dotknął mi wyłącznik.
Ja nie słyszałem pytania, bo ja nie słyszę pytania.
Jeszcze raz poprosimy o pytanie.
I się mówi, że wirus utrzymuje się na klamkach, wyłącznikach. Jak długo? Bo przykładowo ktoś dotknął i no tydzień nie był używany ten pokój czy to piętro i potem czy można dalej to używać, czy wirus sam znika, czy konieczna dezynfekcja.
Dziękujemy za to pytanie, panie doktorze.
Jakby pani redaktor mogła powtórzyć, bo ja nie słyszałem słuchacza.
Dobrze, już w takim razie mówię. Chodzi, jak długo utrzymuje się wirus na przedmiotach, na klamkach, na włącznikach?
To jest bardzo zróżnicowane. Żywotność koronawirusa zależy właśnie od rodzaju powierzchni. Czy to jest powierzchnia plastikowa, czy to jest metalowa, czy to jest papier, czy to jest powierzchnia szklana, jak również od warunków atmosferycznych, czyli czy było w przewiewnym pomieszczeniu, czy jest to na powietrzu, czy jest to w małym, zamkniętym pomieszczeniu. I bardzo ważne, jak duże jest pomieszczenie i chory, jak długo w nim przebywał. Jest to zupełnie zróżnicowane, ale materiał, potencjał, zakaźność koronawirusa na powierzchni nie jest aż taka duża, bowiem musi być duże stężenie, żeby rzeczywiście móc człowieka zarazić przez taki sposób.
Ale nie rekomendują państwo dezynfekcji wszystkich powierzchni, na przykład zakupów, które przyniesiemy do domu?
Rekomendujemy zasady DDM, czyli dezynfekcja rąk jak najbardziej. Zakupów już niekoniecznie.
Panie dyrektorze?
Tak, potwierdzam. Przyniesionych zakupów nie musimy dezynfekować. Wystarczy, że po przygotowaniu posiłku umyjemy, zdezynfekujemy ręce i zasiadając już do posiłku ręce mamy czyste.
52 345 50 90, drugi numer końcówka 60. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, ja mam pytanie. Ja miałam robiony test z krwi, z palca, na taki test ciążowy. Czy on też jest wiarygodny? I wyszedł ujemny. Na takim pasku jak test ciążowy.
Panie dyrektorze?
To jest test kasetkowy i te testy, my ich nie rekomendujemy.
No to od razu bardzo dziękuję za ten telefon. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60. Raz jeszcze o testach. Które testy są rekomendowane, a które nie? Panie doktorze?
Testy rekomendowane to jest test metodą molekularną PCR, czyli tak zwany wymaz z nosogardła. Oczywiście z podkreśleniem prawidłowego przygotowania do wymazu, co jest bardzo ważne, czyli 2 godziny powstrzymujemy się od jedzenia, picia, spożywania leków, żucia gumy, mycia zębów, palenia papierosów i testy antygenowe, ale drugiej generacji.
I już. 52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60 i kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Halo?
Jest pan na antenie, słuchamy.
Dzień dobry. To ja mam takie pytanie. No niedługo wejdą szczepionki i co się stanie, jeśli osoba, która przeszła COVID i ma przeciwciała, o tym nie wie, przyjmie szczepionkę?
Panie doktorze.
Absolutnie nic się nie stanie. To tak samo jak ze szczepieniem na przykład przeciwko WZW typu B. Jak osoba chora nie wie, nieświadomie się zaszczepi, absolutnie nic się nie stanie.
Aczkolwiek osoby uznawane za ozdrowieńców w pierwszej kolejności chyba nie będą wyszczepiane, prawda? Jeżeli wiedzą, że...
W pierwszej kolejności będą wyszczepione grupy ryzyka, czyli osoby starsze, osoby z chorobami współistniejącymi, pracownicy ochrony zdrowia, nauczyciele, pracownicy służb mundurowych.
Jak długo może w ogóle ta faza nie testowania, tylko wyszczepiania potrwać? No, żeby wyszczepić prawie całe społeczeństwo, to ile potrzeba nam roku? Czy ktoś to w ogóle zbadał?
Ja myślę, że to będzie masowe szczepienie jak w przysłowiowych warunkach wojennych, więc ja myślę, że to absolutnie będzie musiało być dużo, dużo sprawniej zorganizowane. Może przez wojsko, może przez WOT, może przez te punkty mobilne, wymazowe z zaangażowaniem również lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Będzie to absolutnie masowo i to powinno być szybko, bo musimy pamiętać, że to muszą być przyjęte 2 dawki tej szczepionki.
52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60 to może powiedzmy o uruchomionej ogólnopolskiej infolinii do kontaktu z Sanepidem. Już teraz Sanepid nie dzwoni, tak?
Tak. W ramach digitalizacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej wprowadzono zmiany i zaczęła funkcjonować ogólnopolska infolinia do kontaktu z Państwową Inspekcją Sanitarną. Jeżeli petent chce zadzwonić do inspekcji, to dzwoni na numer plus 48 222 500 115.
Jeszcze raz poprosimy, dobrze?
Plus 48, to jest kierunek naszego kraju, 222 500 115. Państwowa Inspekcja Sanitarna nie wydaje już decyzji w formie papierowej. Pracownicy Inspekcji Sanitarnej również już nie dzwonią z informacją o nałożonej kwarantannie czy izolacji. Robi to automat i ten automat dzwoni z numeru do nas plus 48 222 571 145. Jest to nowy numer tylko i wyłącznie dla tego automatu, który dzwoni do nas i z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną osób, które znajdując się w bazie EWP mają nałożoną kwarantannę.
Panie dyrektorze, przerwę panu na moment, bo mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, ja mam takie zapytanie. Gdy na przykład jestem w kurtce, w czapce i odzieży, czy przychodzę do domu, czy ja muszę coś z tą odzieżą robić?
Chodzi pani o dezynfekcję odzieży?
Tak, tak, tak.
Panie doktorze.
Absolutnie nie. Nie ma takich absolutnie żadnych wytycznych. Proszę normalnie się zachowywać, powiesić odzież normalnie na wieszaku, rozebrać się i umyć ręce.
No, dziękuję.
Dziękujemy. 52 3 4 5 50 92 drugi numer końcówka 60. Panie dyrektorze, przepraszam, przerwałam.
Dobrze. Ponadto oprócz tych dwóch numerów telefonów jest również taka możliwość, jeżeli ktoś miał wysokie prawdopodobieństwo zakażenia się koronawirusem, to może sam zgłosić się do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i może to zrobić, wypełniając formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.gov.pl/koronawirus. Tam wypełniamy wszystkie rubryki i dzięki temu też już nie czekamy na tą możliwość dodzwonienia się. Te izolacje, kwarantanny w dużym stopniu nakładane są automatycznie.
Kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Słucham.
Ja mam takie pytanie. Czy osocze mogą oddawać kobiety, które mają dzieci? Siostra jest ozdrowieńcem, ma dwóch synów. Była w stacji krwiodawstwa, chciała oddać osocze i niestety jak się dowiedzieli tam, że jest mamą, to powiedziano jej, że nie może oddać osocza.
Pani doktor, Katarzyna Gongola.
Kobiety, które były kiedyś w ciąży, miały transfuzję krwi, mogą oddawać osocze pod warunkiem, że najpierw zrobimy badania w kierunku przeciwciał HLA. Wykonywane te badania są u nas w Centrum Krwiodawstwa. Czas oczekiwania na wyniki jest około 10 dni, po czym, jeżeli się okazuje, że one są ujemne, taka osoba może oddawać krew. Niestety około 80% kobiet, które były w ciąży, taką przeciwciała posiada.
Bardzo dziękujemy za ten telefon i mamy kolejny. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Czy jeżeli osoba straci węch i smak, to jest stuprocentowa pewność, że ma koronawirusa, tego COVID-19?
Doktor Paweł Rajewski.
Stuprocentowej pewności to w medycynie nigdy nie ma. Ale oczywiście utrata smaku i węchu jest bardzo charakterystycznym objawem dla zakażenia SARS-CoV-2, ale są również inne przyczyny, choćby neurologiczne, laryngologiczne utraty węchu i smaku. Ale patrząc na dzisiejszy stan epidemiologiczny, jeżeli takie coś się zdarzy u pacjenta, pierwsze powinno być wykluczone zakażenie SARS-CoV-2.
Dzień dobry, witamy. Kolejny telefon.
Dzień dobry, witam serdecznie. Mam takie pytanie. Teoretycznie, gdyby miał się kontakt z osobą zakażoną i teoretycznie ze sobą zarażony, to po ilu dniach, to nie wiem, po 24 godzinach, po 5, po 3, po 2, kiedy te wykazy mamy, że mamy posiada wirusa?
Czy pyta pan, po ilu dniach powinien pan wykonać test, tak? Od momentu kontaktu z osobą zakażoną, no, tak?
Powiedzmy tak, tak. Jak szybko ten wirus tutaj rozwija się, że ukazuje się, że jest szlachetny, nie rozumiem.
Pan dyrektor Wojciech Koper.
Minimum po kontakcie z osobą zakażoną taki test wykonujemy po około 7 dobach i wtedy możemy mówić o tym, czy ktoś został zakażony, czy nie.
Minimum 7 dobach.
7 dób, tak.
I mamy jeszcze jeden telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam takie zapytanie, bo ja 2 tygodnie wyszłam ze szpitala, bo chorowałam. I jak ja długo jestem, jak to się mówi, zabezpieczona przed tym wirusem. I jeszcze drugie, bo ja nosiłam maseczkę i tak dalej. Czy teraz, bo już teraz powiedziałam, że chyba będę maseczkę i przyłbicę. Czy można nosić dwie rzeczy?
Tylko pytanie, czy pani wyszła ze szpitala i przebyła COVID-19?
Tak, 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 tak. I teraz, no nie wiem, jak to długo tam jestem, jak to się mówi, zabezpieczona, że mi się nic nie stanie.
Panie doktorze, doktor Paweł Rajewski.
To jest bardzo trudne pytanie, bo wciąż toczą się debaty, czy można drugi raz zachorować, czy nie. Cały czas nie ma twardych dowodów, jak długo utrzymują się ci przeciwciała i czy pomimo spadku poziomu przeciwciał dalej możemy zachorować ponownie na SARS-CoV-2. Generalnie, jeżeli oczywiście ozdrowieńcy również z uwagi na solidarność społeczną powinni nosić maseczkę zakrywającą usta i nos. Jeżeli pani chce nosić dodatkowo przyłbicę, może chronić również. Tutaj trzeba powiedzieć, że mimo, że pani przeszła SARS-CoV-2, taka maseczka chroni panią również w tym sezonie przeciwko wirusowi grypy.
Ale... A, czyli jedno i drugie można nosić?
Nie ma przeciwwskazań.
Dziękujemy za telefon. 52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60. Natomiast z tymi przyłbicami to już raczej samych przyłbic nie powinniśmy chyba nosić. One nas specjalnie nie chronią, panie doktorze.
No tak, walczymy z tym, że nie powinniśmy nosić zamiennie. Jeżeli rzeczywiście
teraz pojawiło się różnych wynalazków pełno dużo na rynku.
Jeżeli rzeczywiście mamy przeciwwskazania zdrowotne, takie prawdziwe, deformacje twarzy, choroby psychiatryczne, czy zaostrzenie duszności w przebiegu przewlekle operacyjnych, choroby płuc, czy niewydolności serca, wtedy zamiast maseczki ewentualnie przyłbice w okresie zaostrzenia. Ale absolutnie nie jest to zamiennik i absolutnie przyłbica nie chroni tak jak maseczka.
Dyrektor Wojciech Koper.
Potwierdzam to, co pan doktor powiedział. Oczywiście nie nosimy tylko i wyłącznie przyłbic, nosimy je tylko wtedy, kiedy mamy przeciwwskazania zdrowotne. A ja tu bym chciał jeszcze dopowiedzieć o tym elektronicznym systemie, który jest uruchomiony w Inspekcji Sanitarnej, bo silnie powiązany z tą infolinią telefoniczną jest również taki system elektroniczny Państwowej Inspekcji Sanitarnej. On w skrócie się nazywa SEPIS i dzięki niemu petent ma taki pełny kontakt z Inspekcją Sanitarną. Państwowa Inspekcja Sanitarna zbiera te zgłoszenia drogą elektroniczną i telefoniczną i na rozwiązanie tych spraw dajemy sobie 24 godziny i mogę powiedzieć, że od 24 października odnotowaliśmy w tym systemie prawie już 8 tysięcy zgłoszeń, które wszystkie zostały podjęte i rozwiązane.
52 3 4 5 50 90. Dzień dobry, witam.
Witam. Pytanie, gdzie możemy zrobić albo czy możemy zrobić, czy zakupić jakiś test na przeciwciała w regionie?
Panie doktorze?
Panu zapewne chodzi o te testy, które się pojawiły w przestrzeni publicznej w zakupie komercyjnym, tak jak poprzednia słuchaczka, z krwi włośniczkowej z palca. Te testy na obecność tych przeciwciał rzeczywiście nie są absolutnie wiarygodne, nie są rekomendowane i jeżeli bym miał powiedzieć, to w takim slangu jest to naciągane. Jeżeli pan by chciał sobie zbadać poziom przeciwciał, niektóre komercyjne laboratoria sieciowe wykonują przeciwciała w klasie IgG, bo rozumiem, że chodzi panu o przebyte zakażenie SARS-CoV-2, z krwi żylnej, na przykład metodą ELISA. Czy to, i to jest, rekomenduję.
Czy to jest równie drogie badanie jak... Nie.
Nie.
Dobrze, to już jest odpowiedź. 52 3 4 5 50 90, drugi numer końcówka 60. To jeszcze spytam pana dyrektora, czy powiatowe sanepidy przestaną podawać na swoich stronach internetowych liczbę zakażonych koronawirusem?
Tak, ponieważ jest uruchomiona ten raport zakażeń, dostępny jest tylko i wyłącznie na dedykowanej stronie gov.pl. Tam są podawane raz dziennie te dane na tej platformie. Do tej pory takiej platformy nie było i to jest specjalne i jedyne miejsce przeznaczone do wszelkich statystyk dotyczących koronawirusa. I zgodnie z zapewnieniami ministra zdrowia ta funkcjonalność tej strony ma być usprawniana, tych statystyk tam ma być coraz więcej.
To potem jak wykryto te nieścisłości w podawanych?
To znaczy nieścisłości byłyby zawsze, bo to ważna jest, proszę państwa, przy zbieraniu danych metodologia i ustalenie jednego harmonogramu, chociażby odczytu z tej bazy elektronicznej. Ja wiem, że jak ruszała ta baza elektroniczna na samym początku, kiedy my ją żeśmy testowali, robiliśmy taki test, że o jednej godzinie odczytywaliśmy, ile mamy chociażby kwarantan nałożonych w województwie i w zależności od sekundy, w której ktoś dokonał tego odczytu, bo zwróćmy uwagę, że jest to żywy organizm.
Tak jest.
Tam ciągle pracują ludzie i ciągle są dokonywane wpisy i wystarczy, że ileś użytkowników tego systemu dokona funkcji zapisz, ta statystyka jest podwyższana. Więc tu jest bardzo ważne i te statystyki obecnie podawane są przede wszystkim na bieżąco. Czyli w momencie, kiedy ja o 8 wejdę, zrobię odczyt, to mam już na bieżąco, a jeżeli ja zbierałem to ręcznie, a uwierzcie mi państwo, pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej mają co robić w regionie i nie mamy ludzi do tego, żeby siedzieć i stukać w tabelki excelowe i pisać liczby, a też gdzie są ludzie, to tam pojawiają się błędy, więc...
To jest ludzkie.
Halo, system... proszę pana,
i
halo,
mamy kolejny...
halo,
tak,
halo.
Proszę nie krzyczeć, słyszymy i poprosimy nie o pytanie.
Boże, 5 minut czekam. Proszę panią, z mężem zdrowiejemy. I czy to jest prawda, że za 3-4 miesiące możemy na nowo zachorować?
Panie doktorze.
Absolutnie nie jest to potwierdzone. Cały czas trwają badania, tak jak powiedziałem, nie ma żadnych twardych dowodów na to, że można zachorować jeszcze raz, ale też nie ma twardych dowodów, że jest odporność na całe życie. Myślę, że więcej obserwacji ozdrowieńców pokaże, czy rzeczywiście tak, czy nie.
I to już będzie ostatni telefon. Dzień dobry.
Halo?
Tak, jest pani na antenie. Słucham.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Córka z wnukiem mieszkają w Szczecinie. Ojciec wnuka mieszka w Grodzisku. I teraz tak. Ma widzenie z wnukiem jeden tydzień ferii. Czy będzie, no nie wiem, córka dostanie karę, jeżeli nie wyda wnuka?
To akurat nie jest pytanie do naszej dzisiaj gości.
Chodzi mi o bezpieczeństwo, o wirus, no bo wnuk będzie przebywał w rejonie no, najwyższego ryzyka. W Szczecinie nie ma takiego zagrożenia.
Nie wiem, czy pan dyrektor się podejmie.
To znaczy, ja nie podejmę się odpowiedzi na to pytanie, bo to nie jest pytanie do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
I pewnie jeszcze do tego momentu ferii będziemy powracać. Bardzo dziękuję za ten telefon. Dziękuję wszystkim Państwu za telefony. Dziękuję również moim gościom. Doktor Katarzyna Gongola, zastępca dyrektora Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Doktor Paweł Rajewski, dziękuję. Konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych. I Wojciech Koper, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Bardzo dziękuję Państwu i do usłyszenia.
Dziękujemy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję.